Muzyczne.
Ciągle narzekamy na ujemny bilans gospodarczy, a jeżeli chodzi o nasz region i ten dodatni bilans, to na pewno jest on z Białorusią. O wydarzeniach u naszego wschodniego sąsiada porozmawiamy sobie dzisiaj. Powiemy też o 60-leciu traktatów rzymskich i o tym, jak dalej potoczą się losy Unii Europejskiej.
Gry polityczne.
Dziś w programie senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Jarosław Dworzański z Platformy Obywatelskiej. Kłaniam się, panie przewodniczący.
Witam serdecznie.
Przewodniczący Sejmiku Województwa i członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Panowie, zaczniemy od tych wydarzeń na Białorusi. Po oczekiwanym ociepleniu w stosunkach po wizycie naszej delegacji na czele z marszałkiem Senatu. No, znowu mamy coś w rodzaju takiego białoruskiego wahadła. Co wy na to?
Ja oczywiście akceptuję wizytę pana marszałka Karczewskiego na Białorusi. My musimy z sąsiadami stosunki układać bardzo dobrze.
Ale wydawało się, że są już bardziej cywilizowane te stosunki i te zachowania prezydenta Łukaszenki. Natomiast mamy protesty w Mińsku, mamy zatrzymane.
Tak, natomiast to, co się dzieje, jest to przykre. Jest nawet, można powiedzieć, tragedią, bo jak oglądamy w telewizji tą sytuację, która tam się dzieje, łamane są prawa człowieka, więc tutaj trzeba protestować i myślę, że stanowisko rządu w tej sprawie jest jasne, aby do takich restrykcji nie dochodziło i tych, którzy zostali zatrzymani, żeby prezydent jak najszybciej i władze Białorusi jak najszybciej zwolniły, więc tutaj to sytuacja jest jasna. No, tak się złożyło, że również i Unia Europejska zauważyła pana władze Białorusi, bo ta przecież te mińskie porozumienia też dały jakiś tam wiatr w żagle prezydentowi, no i moim zdaniem się zagalopował, bo to te protesty, które są, to są na własne życzenie. To jest związane z tą ustawą, którą proponuje, no i ludzie wyszli na ulicę.
Zaraz sobie porozmawiamy o powodach. Panie przewodniczący, Platforma Obywatelska narzeka na brak demokracji w Polsce i kiedy widać wydarzenia na Białorusi, no to chyba jest trochę inaczej.
No, z pewnością jest inaczej. Wydaje się, że w stosunkach dyplomatycznych potrzebna jest trochę większa powściągliwość, inne trochę spojrzenie. Bo jak wspomniał pan senator, bardzo dobrze, że pan marszałek Karczewski był na Białorusi, bardzo dobrze, że spotkał się tam z panem prezydentem Łukaszenką. Natomiast już ocena człowieka i jego postępowania, no, nie była do końca chyba trafiona, bo ten ciepły człowiek okazał się takim chłodnym dosyć dyktatorem, który wkrótce po tej ocenie pacyfikuje swój naród, pacyfikuje opozycję. Człowiek, który nie znosi sprzeciwu wobec własnych pomysłów. I szkoda, że tak się dzieje, bo to przecież jest Europa, to jest bardzo blisko naszej granicy. W końcu to się dzieje w narodzie, który jest nam bardzo bliski. W końcu ja wiele razy podkreślałem, że po obu stronach polsko-białoruskiej granicy mieszkają bliscy sobie ludzie i nam bardzo zależy na tym, aby te stosunki normalizować, aby te kontakty zarówno w wymiarze kulturalnym, w wymiarze gospodarczym były jak największe, zresztą z korzyścią dla obu stron. I to ewidentnie
no jest
ruch
wizowy na pewnych ograniczonych, ale jednak sytuacjach i relacjach.
No też warto zwrócić uwagę na to, że oświadczenie naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych też przyszło trochę późno, trzeba byłoby bardziej może prewencyjnie z tym wystąpić, a to dopiero już wtedy, kiedy aresztowania się zaczęły, kiedy zaczęły się zapełniać więzienia w Mińsku i w innych miastach, dopiero nasze ministerstwo zajęło dość stanowcze, myślę, że nie dość stanowcze stanowisko.
Pan marszałek Dobrzyński wypomniał te ciepłe słowa w stosunku do prezydenta Łukaszenki, jakie wypowiadał.
Pan marszałek Dworzański.
Pan marszałek Dworzański. Wszyscy was mylą i ja też. No właśnie. Panie senatorze, no właśnie, czy PiS ma pomysł na politykę wschodnią?
Jak już powiedziałem wcześniej, my musimy zmierzać do normalizacji stosunków z sąsiadami. Nie należy Białorusi odrzucać. Natomiast, no, szanowni państwo, przecież wszyscy wiedzieli, kim jest i wiemy, jaka tam jest władza. No, jak już tutaj wspomniał pan marszałek, jest to forma dyktatury. Jak również wiedziały państwa Unii Europejskiej, a jednak w Mińsku doszło do spotkań, to też mogło rozzuchwalić pana prezydenta. No ale my musimy też i potępiać to, co się dzieje w chwili obecnej. Natomiast czy wcześniejsze oświadczenie MSZ-u zapobiegłoby tym wydarzeniom? Nie sądzę. Pan prezydent Łukaszenka ma tam swoje zamiary, ma swoje informacje i prawdopodobnie się tego bardzo, bardzo wystraszył i stąd taka nerwowa reakcja.
Czyli reaguje na bieżąco?
Nie można też wykluczyć prowokacji, bo tutaj my musimy rozpatrywać jako państwo, jako rząd, jako ministerstwo różnego rodzaju warianty. Miejmy nadzieję, że te prześladowania ustaną. Jak już mówiłem wcześniej, miejmy nadzieję, że ci, którzy zostali w więzieniach zamknięci, zostaną wypuszczeni, bo o to trzeba apelować. A jeśli chodzi o tą politykę wschodnią, jak już mówiłem wcześniej, no nam zależy na w miarę już niepodległej Białorusi, jak również i niepodległej Ukrainie. To jest w naszym interesie i odpychać tych państw nie należy. Mimo, że ta sytuacja, która jest teraz, jest nie do przyjęcia i stosowne oświadczenie MSZ-u, mi się wydaje,
nie należy oczywiście,
czas.
Tylko jak je przyciągnąć? Jest jakiś pomysł?
No, szanowni państwo, tutaj w tym przypadku możemy to, o czym mówiliśmy wcześniej, możemy tylko rozmawiać, możemy odwiedzać ich, oni powinni też przyjeżdżać do nas, Białorusini, ażeby widzieli, jak wygląda życie w państwie demokratycznym i na pewno taka forma wzajemnej relacji, wzajemnej współpracy jest formą najlepszą.
I przyjeżdżają.
Zamykanie się przed Białorusią, uważam, to byłoby dla nas bardzo wielkim błędem. Pamiętajmy, że myśmy do niepodległości dochodzili też przez wiele, wiele lat. I wcale nie musi to być szybko na Białorusi czy na Ukrainie. Ukraina też się para z wieloma problemami, jak ich obserwujemy, ale trzeba wykazać cierpliwość.
Białorusini przyjeżdżają, jak tylko mogą. Myślę, że w dodatnim bilansie gospodarczym.
Panie redaktorze, no warto byłoby nadać charakter bardziej ogólnoeuropejski. Ponieważ w tej chwili Europa boryka się z własnymi, powiedziałbym, problemami, z tym rosnącym populizmem, konserwatyzmem, migracją, może mniej trochę uwagi poświęca sprawom wschodnim. I tutaj rola Polski jest nie do przecenienia, ponieważ Polska winna być liderem tej grupy, która kreuje tą politykę wschodnią. Natomiast zaangażowanie szefów krajów europejskich jest tutaj w tej sprawie bardzo istotne, zwłaszcza, że to, co się stało ostatnio, no, bardzo źle rokuje na przyszłość ten proces rozpoczęty, powiedzmy, przez pana marszałka Karczewskiego, kiedy wydawało się, że będzie cieplej, okazało się, że nie będzie cieplej, że będzie po staremu i trzeba na to bardzo stanowczo reagować.
A to ciekawe, co pan powiedział, panie przewodniczący, mówiąc o tym, że Europa ma swoje problemy. Populizm, no być może jako narzędzie, no ale konserwatyzm to problem?
Znaczy, panie redaktorze, każde skrajne stanowisko samo w sobie jest niebezpieczne. No.
Ciekaw jestem, dlatego pytam, bo ciekaw jestem, czy to, co się dzieje na górze, gdzieś tam w Brukseli, a nawet w Warszawie i w przestrzeni publicznej, o tym często mówimy, to już zeszło do takiego poziomu regionalnego, panie senatorze. Już jesteście tak podzieleni pomiędzy ludzi o poglądach konserwatywnych i liberalnych, że te mury rosną?
No, Platforma, wiadomo, no, gra swoje politycznie, chce się zaznaczyć, chce być liderem opozycji i tutaj ma do tego prawo. Natomiast mi się wydaje, że mam nadzieję, że wiele spraw powinno być wspólnych i myślę, że jest, jeśli chodzi o Europę. No, popełniono bardzo wiele błędów.
Mam nadzieję, że liberalizm się nie sprawdził.
Mam wrażenie, że elity europejskie no, zbyt daleko odeszły od rzeczywistości. Często to widzimy i reforma Unii Europejskiej powinna nastąpić możliwie jak najszybciej, ale to wymaga poważnej, naprawdę bardzo poważnej dyskusji. Musimy Europa, czy też Unia Europejska, no, musi przywrócić więcej swobody parlamentom, i państwom narodowym, parlamentom danym narodowym. No tutaj to się stworzył taki nieformalny rząd. Wiadomo, że tutaj że Niemcy i Francja są w tym przodujący, no i muszą zrewidować swoje stanowiska.
O tym sobie porozmawiamy jeszcze, natomiast ja wracając do tematu Białorusi, chciałbym przypomnieć słowa doktora Adama Eberharta, który na antenie radiowej Jedynki, to dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, mówił, że Białorusini wyszli na ulicę i to jest swoisty fenomen. Wiele się mówi też, porównuje do chociażby, nie wiem, porozumień sierpniowych, tak? Wtedy mówiło się o wolnych związkach zawodowych, o wolności wypowiedzi, ale przede wszystkim mówiło się, były postulaty ekonomiczne. Na Białorusi też pojawiły się protesty po tym, jak prezydent Aleksander Łukaszenka chciał opodatkować bezrobotnych, tak?
No tak, no to już ewidentnie kuriozalny pomysł. Ja nie wiem, czy w skali polityki światowej można znaleźć podobny przykład.
No można, Bykowe u nas było kiedyś.
No tak, doktorze, ale to chyba nie ten wymiar.
Podatek dla starych kawalerów.
Niestety, ale tym, na Białorusi jest sytuacja, pamiętają, w której może byliśmy za czasów realnej komuny, kiedy mówiło się, że statystyczny Polak wydaje dwa razy więcej niż zarabia. I było pytanie, Polacy, jakby to robić.
Do tej pory tak jest.
No do tej pory, panie redaktorze, już chyba w tej chwili to już nie tak dokładnie. Nasza waluta, co by o niej nie powiedzieć, nie jest to euro, ale złotówka, ma jednak ten pieniądz realną wartość w wymiarze i europejskim, i światowym. W tych pieniądzach można oszczędzać, w tych pieniądzach można uzyskiwać kredyty. Te pieniądze mają pokrycie w towarach, które znajdują się u nas w sklepie. Wynagrodzenie, które otrzymujemy, lepiej lub tam gorzej, pozwala ludziom funkcjonować. Na Białorusi niestety tak nie jest i to jest powód tego protestu. Przecież ci, którzy przyjeżdżają do nas tutaj gościnnie i wyjeżdżają napełnionymi samochodami, nie przyjeżdżają dlatego, że fajnie jest przejechać się do Polski, tylko dlatego, że tu jest dużo taniej. A proszę pamiętać o tym, że u nas ceny na elektronikę są europejskie. I godząc się z tym, kupują tutaj, wiedząc o tym, że u siebie w kraju mają to jeszcze drożej.
Pewnie nie tylko na elektronikę, panie senatorze.
My nie wiemy, jak sytuacja się potoczy na Białorusi. Na pewno ten zryw jest znaczny. Jest to chyba pierwsze tak poważne wystąpienie narodu białoruskiego. Natomiast Łukaszence do tej pory udawało się balansować pomiędzy Wschodem i Zachodem. No ale niestety,
i to jest
ciągle jest za mało, bo reforma gospodarki musi nastąpić na Białorusi i Białoruś musi się opowiedzieć, czy chce zbliżenia z Unią Europejską, czy postawić na Moskwę, chociaż tam powiązania gospodarcze, militarne, różnego rodzaju są tak duże, że będzie bardzo, bardzo ciężko. Ja boję się, nie życzyłbym tego Białorusi, żeby ktoś ingerował z zewnątrz w ich sprawy. No tutaj mamy na myśli przede wszystkim Rosję, no bo któż by inny. Oczywiście, że tak, on tego się obawia. Dla nich sytuacja jest na pewno trudna, bo te wystąpienia, jak już mówiłem, są znaczne. One są bardzo, bardzo widoczne i tam mówi się, że występują również ludzie, którzy głosowali na prezydenta Łukaszenkę, więc to dla niego sytuacja jest bardzo niebezpieczna. W takich sytuacjach dyktator może się zagalopować. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się uspokoi. Miejmy nadzieję, że ci, którzy są zamknięci w więzieniach, wyjdą z tych więzień i te problemy będą jakoś w jakiś sposób cywilizowany rozwiązywane. Chociaż sytuacja, jak już mówię, jest bardzo, bardzo trudna. Dla mnie trudność sprawia te takie bardzo powiązania gospodarcze i te powiązania we wszystkich sferach z Moskwą. Moskwa nie pozwoli sobie, żeby tutaj było coś niepokojącego. A wiemy, jak Rosja potrafi kraje sobie podporządkowane dyscyplinować, więc ja bym tego tutaj bardziej się obawiał. A myślę, że Białorusini sobie jakoś poradzą, jeżeli nikt nie będzie ingerował z zewnątrz. I jeżeli w tej sprawie też nie ingeruje, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy do prowokacji jakiejś tutaj w tym przypadku nie dochodzi.
Panie senatorze, przykład Ukrainy tutaj jest bardzo znamienny i trzeba przez oceniać tę całą sytuację, z którą mamy do czynienia na Białorusi, również przez pryzmat tego, co się stało na Ukrainie. Jak prezydent Putin poradził sobie z krajem, który kiedyś i obecnie jeszcze ma w swojej strefie wpływów, i tak samo uważa Białoruś za pewien bufor, który chroni go przed
Zachodem, tak.
Zachodem. I z całą pewnością będzie się bardzo mocno bronił przed tym, aby tutaj zbyt silnie te ręce Unii Europejskiej nie sięgały. Natomiast faktycznie no, odbywa się to wszystko kosztem narodu białoruskiego, który, jakbyśmy nie mówili, jest nam bardzo bliski.
A wniosek jest z tego taki, jak zapewnimy bezpieczeństwo socjalne obywatelom, to będziemy mieli spokój w kraju, tak?
Oczywiście, panie redaktorze, żeby tego dokonać, to musi być gospodarka zreformowana na Białorusi, bo oni sobie nie poradzą. I tutaj musi prezydent pewne tutaj działania poczynić, uwolnić pewne działania gospodarcze.
Potrzebuje nowych technologii z Zachodu.
Nie rozumiem?
Potrzebuje nowych technologii z Zachodu.
Oczywiście. Oczywiście.
Tak, ale pan redaktor słusznie tu zauważył ten aspekt tego zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywatelom. Tam na Białorusi jest to jeszcze na tym poziomie, że to w znacznej części społeczeństwa może wystarczyć. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce już nie. Dzisiaj Polacy mają otwartą drogę na cały świat, oczekują od życia, od swojej sytuacji znacznie więcej niż tam. Ma pan senator rację, że tam może też już te oczekiwania rosną. Im bliżej Zachodu, tym one są większe, im więcej jest ludzi, którzy tu przyjeżdżają i widzą, jak to wszystko może funkcjonować, jak może żyć, tym wzrastają te oczekiwania w kraju, ale sporo jest też takiego populizmu, takiego oczekiwania, że abyśmy mieli co do karka włożyć i w co się ubrać i byli bezpieczni, to już będzie dobrze, chociaż z czasem z całą pewnością nie będzie to wystarczało.
Dziękuję za uznanie, panie przewodniczący, ale zauważyłem a propos tych socjalnych kwestii, nie bez kozery, trochę prowokacyjnie, bo pomyślałem sobie o tym, że dopóki będzie wypłacane 500+ w Polsce, dopóty Platformie nie uda się odsunąć PiS-u od władzy.
Panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, aby jakakolwiek partia polityczna dzisiaj wybrała się do wyborów z projektem likwidacji 500+, bądź też krytyki tego programu. Program oczywiście ma swoje wady, ma swoje niedoskonałości, jest w pewnym sensie takim programem powszechnym, obejmującym wiele polskich rodzin, nawet
macie zamiar
te,
ten program reformować,
które absolutnie, panie senatorze, tego nie potrzebują. Jak Platforma wróci do władzy, to się z pewnością tym zajmie, a to już pewnie blisko, bo te sondaże się wyrównują po tej szarży brukselskiej, także myślę, że
będzie więcej.
Następne wybory potoczą się inaczej.
Będzie więcej programów, będzie lepiej i będzie licytacja na to, kto
ja nie wiem, panie redaktorze, czy to powinno, ten interwencjonizm w sprawie socjalnej państwa powinien akurat zmierzać w tym kierunku, bo wydaje mi się, że o wiele lepiej państwo by funkcjonowało i o wiele lepiej pieniądze byłyby wydawane, gdyby te środki były przeznaczane na co innego, na przykład na przedszkola, na przykład na bezpłatne podręczniki, na przykład na opiekę w szkołach, w przedszkolach tym, którzy autentycznie nie są w stanie za to zapłacić. To jest do zdefiniowania, to jest do zdiagnozowania. No takie wypłacanie wprost pieniędzy, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Nie oszukujmy się, to się bardzo podoba, ale myślę, że ekonomicznie to jest działanie na krótką metę.
Panie marszałku, zniknęły ze sklepów zeszyty. Ludzie naprawdę odetchnęli. To nie jest duża kwota. Ja już mówiłem poprzednio chyba u pana w programie, panie redaktorze, że naukowcy obliczyli, że kwota 1000 zł byłaby kwotą, która by pozwalała normalnie funkcjonować. Bardzo wiele dzieci wyjeżdża na wczasy, mogą kupić sobie jakiś sprzęt elektroniczny. Bardzo wiele dobrego te 500+ przyniosło i jestem przekonany, że to zostanie utrzymane i reformować tego nie trzeba. Po prostu to... społeczeństwo polskie zasłużyło na to, aby w rozwój tych rodzin inwestować. Bo to jest inwestycja, to nie jest zapomoga. To jest po prostu inwestycja.
Panie senatorze, punkt widzenia już... zależy zwykle od punktu siedzenia. Jak pan mówi, że to nie jest duża kwota, to z punktu widzenia czy pana senatora, czy osoby, która ma dobrze płatną posadę, to może być kwota nieduża. Natomiast z punktu widzenia rodziny, która ma troje dzieci i nagle dostaje 1500 zł więcej, to jest kwota olbrzymia. Poza tym może te problemy socjalne nie występują w takim nasileniu w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest to bezrobocie mniejsze, gdzie operatywność ludzi w
postępowaniu zatrudnienia
jest
lepsza. No,
natomiast jeżeli pojedziemy trochę za Białystok, jeżeli udamy się na Warmię i Mazury, gdzie ciągle to bezrobocie jest wysokie, to jest kwota olbrzymia.
Tak.
Się z panem zgadzam.
No i tak, skończyliśmy na 500+, dyskusję na temat wydarzeń na Białorusi. Proszę państwa, po krótkiej przerwie przejdziemy znowu do spraw zagranicznych, już dotykających nas od tej zachodniej strony, czyli porozmawiamy o Unii Europejskiej w związku z obchodzonymi kilka dni temu uroczystościami jubileuszowymi traktatów, podpisania traktatów rzymskich.
Gry polityczne.
Przypomnę, że w studiu senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Dobrzyński i przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej Jarosław Dworzański. Teraz porozmawiamy sobie o Unii Europejskiej w kontekście ostatnich wydarzeń. Zaczęło się trudno, panie senatorze, a skończyło się chyba tak miło, prawda? Mówiąc trudno, myślę o wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, a mówiąc miło, deklaracje, które wszyscy podpisali. Zgodnie.
No, wrócę w takim razie do tej Brukseli, do tej 27-1.
Teraz było 27-0.
Myśmy nie...
I my byliśmy w obozie zwycięzców.
Jako formacja Prawa i Sprawiedliwości nie mogliśmy poprzeć pana Tuska na kolejną kadencję. Natomiast wystawiliśmy swojego kandydata, żeby to było jasne. Kandydata z Polski, który niestety nawet nie pozwolono, żeby przedstawił swojego programu. Więc... słyszymy z prasy, że te głosowania były jakieś takie dziwne. Było pytanie, kto jest przeciw.
Dzisiaj minister Waszczykowski właśnie do tego nawiązał i znowu jest
więc tutaj
wielka debata medialna.
Próbuje Komisja Europejska nas pouczać i inne kraje na temat demokracji, a sama się zachowuje no niedemokratycznie. Przypomnę, że tam też te wybory są różne, więc w taki sposób, jak będzie Unia postępować, to może być naprawdę sytuacja bardzo, bardzo trudna. Jeśli chodzi o deklaracje, no to prace trwały wcześniej i uwzględniono propozycje czy też uwagi naszego kraju i można było tą deklarację podpisać i moim zdaniem dobrze się stało, że doszło do zgody w tej materii i że te 60 lat uczczono podpisaniem deklaracji.
Ma pan, panie senatorze, zastrzeżenia co do sposobów głosowania, ale wydaje się, że gdyby wprowadzić taką zwykłą zasadę większości i liczyć głosy, kto się wstrzymał, kto był za, kto był przeciw, to zawsze znalazłoby się jakieś duże państwo, w domyśle Niemcy, które by znalazło koalicję
i
przegłosowało wszystko.
Ja to rozumiem, panie redaktorze, tylko że pamiętajmy, że tam są zapisy, że dochodzimy do konsensusu. Więc powinniśmy coś ustalić. Jeżeli coś w formie głosowania, no to głosujemy. Jeżeli nie, to nie. I jeżeli głosowanie, to powinno być przeprowadzone w sposób taki naturalny. Przecież głosowanie nie jest jakimś problemem, czego by nie mogła przeprowadzić środowisko Unii Europejskiej. Więc tutaj jest wiele kwestii niejasnych.
Wyjaśnić
dzisiaj to trudno o tym, bo fakt stał się faktem, został pan Tusk na następną kadencję i dla nas sprawa jest zamknięta, ale warto o tym na różnego rodzaju spotkaniach przypominać.
Panie senatorze, panie redaktorze, żeby dyskutować o sposobie wybierania kandydatów do różnych gremiów w Unii Europejskiej, to trzeba znać ten klimat, być w nim, przebywać i to zrozumieć. Tam nie jest tak, że do konsensusu dochodzi się na sali obrad przez podniesienie ręki. W trybie negocjacji zresztą wiadomo, że są tam instytucje przedstawicielskie, że odbywają się konsultacje w różnych krajach, w różnych gremiach, w okręgach, po czym wychodzi się na salę, kiedy już jesteśmy praktycznie porozumieni, dogadani i tak na dobrą sprawę
że rząd Prawa i Sprawiedliwości przespał negocjacje wcześniej?
Ja nie wiem, czy przespał negocjacje. Z całą pewnością przeciwny był. W ostatniej fazie tych negocjacji to wyraźnie artykułował kandydaturze Donalda Tuska.
Ja tylko
chcę wrócić do tego, że to nie ma sytuacji takiej, że wychodzi się na salę i się tam głosuje, tam dopiero wychodzi osiedło z worka, kto będzie tym wybranym kandydatem. Dochodzimy do tego wcześniej, w długim procesie negocjacyjnym i kiedy przewodniczący obrad, czy to w Parlamencie Europejskim, czy to w Komitecie Regionów, czy to nawet na poziomie przewodniczącego, czy wiceprzewodniczącego komisji. Uzgodnione w gremiach politycznych została kandydatura ta. Jest pytanie, czy ktoś jest przeciw. Ja nie znam innego systemu i ja funkcjonuję już trzeci rok w Komitecie Regionów. Wszystkie do tej pory stanowiska były obsadzane dokładnie w ten sam sposób. One są wyznaczane na 2,5-letnią kadencję.
Jesteśmy peryferyjnym regionem nadmorskim, jak to
pamiętam, marszałek z Grzywa kiedyś nas do tych regionów przyłączył. Żartobliwie mówię, że dostęp do morza uzyskaliśmy poprzez otwarcie portu rzecznego w Łomży, panie redaktorze.
A pomyślałem sobie o dobrze działających firmach i przetwórstwie rybnym w Bielsku Podlaskim. To nas jakoś łączy trochę. Trochę z... No to są jednak mimo wszystko żartobliwe określenia. Trochę traktujemy
panie redaktorze, konferencja peryferyjnych regionów nadmorskich.
Ale właśnie, bardzo poważnie do tego
podchodzicie. Komitetu Regionów, który jest instytucją statutową Unii Europejskiej, konferencja peryferyjnych regionów nadmorskich jest największym stowarzyszeniem, z którego głosem także władze i Komisja Europejska, Rada Europejska się liczy. Oni są też konsultowani w różnych istotnych sprawach, wypowiadają swoje opinie. Nie będę już wracał do genezy powstania tego stowarzyszenia.
No nie wracajmy, ale to pytanie ale, tylko, czy
ale
to...
szkoda, że polskie regiony nadmorskie, takie jak Zachodnie Pomorze czy Pomorze, nie zgłosiły akcesu do tej instytucji.
To pytanie tylko, czy to, że tam w Brukseli traktują poważnie i tak dalej, czy obywatele nie widzą tych absurdów jednak? To może to jest powód. Ja nawiązuję troszeczkę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, kiedy pan nawiązał do tego konserwatyzmu, który jest problemem...
Dla liberalnego kursu.
No właśnie, no bo to pewnie coś jest na rzeczy. Dzisiaj podziały funkcjonują na poziomie geopolityki w świecie, gdzieś może niekoniecznie wzdłuż granic państwa, wzdłuż po prostu myślenia ludzi, podejścia ideologicznego.
Panie redaktorze, pojedynczy głos, czy to jednego kraju, czy to jednego regionu, już nie mówiąc o grupie obywateli, on się nie liczy, więc trzeba szukać jakiegoś wspólnego frontu na różnych płaszczyznach.
Trzeba szukać kolegów niezależnie od tego...
No oczywiście, czy to jest konferencja peryferyjnych regionów nadmorskich, czy to jest komitet regionów, czy to jest Komisja Europejska, no... Tam trzeba szukać porozumienia, tam trzeba szukać jakiegoś
pokojowego stokiem, panie marszałku, pańskiego myślenia, no przecież ton nadają dwa państwa, szczególnie jedno w Unii Europejskiej, Niemcy i Francja. Francja jest bardzo taka spolegliwa, a Niemcom to jest widoczne w rozmowach z senatorami francuskimi.
No zdają to, sobie sprawę, kto płaci na ich
rolnictwo. To należałoby w ogóle w żadnej sprawie się nie sprzeciwiać, no bo uznajemy Niemcy za przywódców i siedzimy ewentualnie, nie wiem jak to nazwać, cicho czy pokornie. Ja uważam, że warto jest mówić o swoich wartościach. Pan jest w polityce już dosyć długo, ja również i wiemy doskonale, że jeżeli ma się coś do powiedzenia, jeżeli jest się czemuś przeciwnym, to warto to artykułować bez względu na to, co i kto będzie o tym myślał, no bo to jest jakby podstawa funkcjonowania. I wcześniej, w mojej ocenie, bo i mojej ocenie, nie wiem jak to było przeprowadzone, my nie znamy jeszcze kulis, na pewno na ten temat się dowiemy, jak to wyglądało, natomiast w mojej ocenie warto jest być odważnym i warto się sprzeciwiać, nawet jak inni są innego zdania, bo tak to w polityce jest. I jestem przekonany, że ta sytuacja, ta postawa polskiego rządu w Brukseli wcześniej czy później przyniesie nam...
Ale to nawiązuje pan jeszcze do wyboru Donalda Tuska
na przewodniczącego. Ja mówię o funkcjonowaniu Unii. Ja jestem w grupie parlamentarnym NATO, panie redaktorze, to tam często nawet głosów nie liczą po prostu. No ja widzę, jak to wygląda. To jest takie... Dyskutuje się często, ale bardzo mieliśmy... Chyba przed rokiem byłem na dyskusji związanej z migracją. No to widać, że Niemcy mają bardzo duży wpływ. I nawet to widać, jak prowadzący częściej im udziela głosu. To jest po prostu widoczne. Myśmy byli też dosyć dobrą, silną delegacją. Tam byli też i przedstawiciele Platformy, ale to było wszystko zgodnie prowadzone z jakby z kierunkiem postępowania rządu. Natomiast tam tak po prostu jest. No i Unia musi się zreformować, bo w niektórych przypadkach, jak pasuje Niemcom i grupie, no to mogą być głosowania, a jeżeli nie, no to będziemy dotąd rozmawiać przez północy, aż też już zyskamy
aż wyjdzie na mowę.
Ale
tak?
to konsensus, ale pod warunkiem, że Niemcy będą decydować.
Dochodzenia do konsensusu. Ja...
Ale zawsze jest
jak
tak, że...
pan senator pamięta, ale ja interesy. Dwie kadencje byłem marszałkiem województwa i powiem panu, że bardzo rzadko dochodziło do spornych głosowań podczas zarządu. Bardzo rzadko. Ja na palcach jednej ręki mogę policzyć w jakichś tam sytuacjach wyjątkowych. Natomiast z reguły, kiedy widziałem, że nie ma konsensusu, wracaliśmy do pokoju, rozmawialiśmy dotąd, aż wyszliśmy na salę i można było rzeczywiście
pewien projekt przyjąć. No ale zarząd to koalicja, to trudno było spodziewać się, że...
Natomiast wracając do tych klimatów europejskich, panie senatorze, Polska jest dużym krajem, z całą pewnością liczącym się. Ale to, co pan powiedział przed chwilą o większych krajach, niestety jest prawdą. W centrum zainteresowania dzisiaj są Francja i Niemcy, ponieważ tam są w najbliższym czasie wybory i w zależności od tego, jak się te wybory tam potoczą, taki będzie kształt Unii Europejskiej, taki będzie kierunek tej polityki. I proszę zwrócić uwagę na to, że już podczas konferencji w szczytu wersalskiego tam już cztery państwa mówiły o Unii różnych prędkości.
To, tam zostały zaproszone tylko cztery państwa.
To niebezpieczny bardzo trend. Uważam, że należy wszystko zrobić, aby tej Unii kilku prędkości nie było i żeby skończyć z tym myśleniem o tym, bo to się zaczyna też pojawiać, że rozszerzanie Unii w 2004 roku było błędem. Powinniśmy troszeczkę to swoje stanowisko niestety łagodzić. Twardo żądać tego, co nam jest potrzebne, ale patrzeć na to przez pryzmat europejskich możliwości i europejskich problemów.
Ale zdaje pan sobie sprawę, że rozszerzenie Unii Europejskiej to przede wszystkim było w interesie starej Unii tak zwanej. To oni, dla nich otworzyły się potężne rynki zbytu.
Teraz w mojej ocenie był obopólny.
Niech będzie i tak. Ale to nie znaczy, że oni nas przyjęli z jakiejś łaski. My jesteśmy dużym europejskim państwem, jak i inne państwa. Natomiast, panie marszałku, jest bardzo ważna kwestia, o czym się nie mówi. Analitycy twierdzą, że około od 40 do 60% środków unijnych poszło z powrotem na zachód. I to nie jest jakaś...
No bo przecież rolnicy z województwa podlaskiego kupowali niemieckie ciągniki, niemieckie maszyny, z dotacją budżetu państwa i Unii Europejskiej. To jest naturalne, ale pytanie, czy przestaną... No właśnie, ale pytanie, czy Strzelbak nie będzie budował naszych dróg, jak nie będzie Unii, czy my przestaniemy kupować niemieckie maszyny? Nie.
No wszystkie duże firmy, w zasadzie można powiedzieć, wszystkie duże firmy, naprawdę duże, budujące drogi, zostały wchłonięte albo zbankrutowały. To jest przecież też fakt. I wracając jeszcze o to, o czym pan mówił, do wyborów w Niemczech i we Francji. Ja jestem przekonany, że to się zakończy podobnie jak w Holandii. Nie sądzę, że te skrajne ruchy wygrają te wybory, tylko czy, panie marszałku, Merkel czy inni przywódcy, Juncker to zrozumieją, czy przyjmą to za jako naprawdę daleko idącą żółtą kartkę, że to jest niebezpieczne, że coś się dzieje w tych państwach, bo to nie jest przypadek, że tak skrajne ugrupowania mają tak duże poparcie. Dla nas z punktu widzenia polskiego oczywiście chcielibyśmy, żeby ani Le Pen we Francji nie zwyciężyła, ani ten ruch AfD w Niemczech, no bo to nie jest w naszym interesie polskim, bo te ruchy dla nas by były moim zdaniem nieprzychylne, żeby nie użyć jakiegoś większego tutaj słowa. Mam nadzieję, że tam ta sytuacja się ustabilizuje i dotychczas te, które rządzą, będą miały wpływ, oczywiście mniejszy, ale jak już mówię po raz kolejny, czy to czy przywódcy Unii Europejskiej zrozumieją, w jakiej byli sytuacji.
Konserwatywny senator wolałby mieć liberalnych partnerów.
Zagrywka polityczna w Holandii, że ten przedstawiciel skrajnego ugrupowania po prostu przegrał. I to był tylko przypadek, panie marszałku.
Tak, ale panie senatorze, ja myślę, że to jest bardzo czytelne, to co stało się ostatnio w Rzymie, mimo że ta deklaracja rzymska ma rzeczywiście taki charakter symboliczny i rzeczywiście deklaratywny tylko. Natomiast sam fakt tej zgody, podpisania jej przez 27 przywódców krajów w sytuacji, kiedy Anglicy wychodzą, świadczy o tym, że jednak jest wola podtrzymania tego głównego nurtu, głównego kierunku funkcjonowania Unii Europejskiej i jest daleko idąca wola rozwiązywania tych wszystkich problemów jednak razem, bo problemy istnieją, one będą się pojawiały. Niestety faktem jest, że trzeba dopracować się takich metod rozwiązywania tych problemów, które będą akceptowalne. Wchodząc do jakiejś wspólnoty, panie senatorze, my zawsze rezygnujemy z jakiejś części swoich swobód, części integralności na rzecz interesu wspólnotowego. O tym trzeba pamiętać.
Ale Niemcy o tym nie pamiętają. Mają nadwyżkę potężną, nadwyżkę budżetową. I oni powinni o tym
wiedzieć. Panie senatorze, gospodarka niemiecka, gospodarka francuska, gospodarka włoska, to przy naszej, to są potęgi. To są potęgi, które mogą sobie naprawdę bez problemu radzić. Może te potęgi gospodarcze, one się duszą już w tym swoim kraju, jest im za ciasno, potrzebne.
Potrzebują przestrzeni życiowej, panie przewodniczący, boję się
tych kasy. Blisko.
Ale to nie jest tak, że to wszystko odbywa się kosztem, państw nowo przyjętych.
Ja tylko dodam, że jeżeli
uzyskujemy naprawdę duże korzyści.
Panie marszałku, myśmy byli w Europie i jesteśmy, mieliśmy w historii naprawdę bardzo wiele problemów i nasza tam obecność jest czymś naturalnym. To nie na takiej zasadzie, że oni przyjęli, bo jeżeli tak będziemy rezumować, to trudno cokolwiek będzie uzyskać. Jeżeli wchodzimy albo wchodzimy do swojego miejsca, tam gdzie kiedyś nasze miejsce było, no to musimy te miejsce, panie marszałku, zagwarantować sobie. I to jest naturalne, że kraj tak duży będzie szukał swojego miejsca i będzie chciał, żeby z nim się liczyło.
Panie senatorze, do tej pory Polska była bardzo dobrze postrzegana w Unii Europejskiej. Polska była liderem, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych.
Jaki dług został, panie marszałku?
Pan mówi o poklepywaniu nas po plecach. A ja panu powiem, że my jeździmy w Białymstoku po dobrych drogach, gdzie nareszcie nie rozbijamy swoich samochodów. Po Polsce jeździ się
niech
coraz
pan zbierze
szybciej.
Deficyty.
Ludzie coraz budżetowe. Więcej zarabiają. Ludzie są coraz bardziej zadowoleni z tego, że są w Europie, że mogą podróżować po całym świecie. To nie jest tak, że nas ktoś poklepuje.
Tylko że to tak się skończyło. Pan zdaje sobie z tego też sprawę. I przecież nie jest pan pierwszy rok w samorządzie, że naszych obywateli 3 miliony jest za granicą. To jest naprawdę dla nas, dla naszej gospodarki wielki uszczerbek. Panie marszałku, to ci ludzie zostali tutaj wykształceni i to są specjaliści, lekarze, inżynierowie, to są ludzie nauki, którzy musieli, no przecież pojechali tam
panie
za pieniędzy.
Panie senatorze, musimy się godzić.
Z punktu widzenia gospodarczego jest
musimy
trudne.
Się, panie senatorze, godzić z tym, że ten proces będzie występował. Ja jestem z pokolenia i pan
zgoda,
tak samo.
Tylko nie na taką skalę.
Gdzie o paszport to trzeba się było dobrze starać, a po powrocie
się nie utrzymywało jego.
Z zagranicy go oddać, jeszcze może 10 czy 15 dolarów na wyjazd się dostawało. Dzisiaj, proszę pana, każdy może pojechać do jakiego kraju chce. Jeżeli jest tam specjalistą, zna języki, potrafi sobie poradzić, może w tym kraju pracować, otrzymuje tam mieszkanie, otrzymuje tam stosowne świadczenia. Jaka jest pozycja człowieka, pracownika poza Polską? No, możemy o tym dyskutować. No, czy lepiej byłoby w kraju, czy...
No, na pewno lepiej w kraju.
Ale to chyba nie znaczy, panie przewodniczący, że nie powinniśmy konkurować.
Bo ja powiem, panie redaktorze, nareszcie możemy dokonywać wyborów. I to była też istota integracji z Unią Europejską, że możemy nareszcie dokonywać wyborów, gdzie chcemy żyć, gdzie chcemy mieszkać, gdzie chcemy pracować, jak chcemy pracować, w jakim charakterze.
To Unia
to jest naprawdę wielka wartość.
Szkoda, to Unia Europejska skorzystała na przyłączeniu państw Polski i tej części Europy Wschodniej.
No niech pan nie mówi, że Polska nie skorzystała, panie senatorze.
Oczywiście, panie marszałku, ale to ja mówię na każdych spotkaniach za granicą, że to nie jest coś, co dla nas było dane tak sobie z jakiejś łaski. Oni po prostu musieli się otworzyć na nasze rynki i zrobili na tym bardzo, bardzo świetny interes i o tym często mówię i to podkreślam. I chcę panu powiedzieć, że nie ma z drugiej strony jakiegoś sporu, czy też zwracania na to uwagi, bo oni zdają sobie z tego sprawę, szczególnie Niemcy.
Ale panie senatorze, Zjednoczona Europa jest pewną ziemią obiecaną, niech pan zwróci uwagę.
Wie, panie marszałku,
ta Polska, dlaczego emigranci do Chin i do Rosji nie uciekają?
Bo nie mogą.
Bo nie mogą. Okazuje się, panie redaktorze, że mogli i do Węgier, i do Serbii, mimo tych granic. Oni chcą tu do Europy.
No, ale oni chcą konkretnie, w konkretne miejsca, bo na przykład w Polsce też się nie chcą za bardzo zatrzymywać.
No, chcą być tam,
jaka będzie ta Unia Europejska? Zobaczymy. No, taka konkluzja może trochę bardzo szeroka. No, ale taka jest prawda. Dzisiaj Jarosław Dworzański z Platformy Obywatelskiej i Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości w Grach Politycznych. Bardzo panom dziękuję. Państwu dziękujemy za towarzyszenie nam podczas tej audycji. Do usłyszenia. Gry polityczne.